Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przygotowania do spotkania młodych w Poznaniu to jeden z tematów papieskiej rozmowy z przeorem wspólnoty z Teze. O audiencji opowie sam brat Alois. Następnie gościem w studiu będzie towarzyszący mu brat Marek. Porozmawiamy o aktualnościach z życia tej ekumenicznej wspólnoty. Z kolei w ramach rubryki z redakcji katolickich omówimy marcowe numery miesięczników List i Miejsca Święte. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam na poniedziałkowe wydanie magazynu.
Benedykt XVI przyjął przeora Teze brata Aloisa, któremu towarzyszyła grupa braci tej ekumenicznej wspólnoty. Była to doroczna prywatna audiencja wpisująca się w tradycję regularnych spotkań, jaką rozpoczęli 30 lat temu Jan Paweł II i założyciel wspólnoty brat Roger. Brat Alois podkreślił, że jest to konkretny sposób wyrażenia komunii i jasny znak więzi z Kościołem.
First we spoke about Africa.
Po pierwsze, mówiliśmy o Afryce, gdyż przykładamy wielką wagę do podróży, którą Benedykt XVI odbył na Czarny Ląd. Ludzie oczekiwali tam takiego gestu. Mieliśmy spotkanie w Afryce w ubiegłym roku. Dzieliłem się dziś przekonaniem o tym, jak pilne jest, by ludzie spotykali się ponad granicami przynależności etnicznej i narodowej. Mówiliśmy też o europejskich spotkaniach. Tym, które było w Brukseli i tym, które będzie w Poznaniu. Ojciec Święty podkreślił znaczenie przyjmowania ludzi w parafiach i rodzinach. Pozwala to im doświadczyć Kościoła. Podkreśliłem, że doświadczenie wspólnoty otwiera dziś ludzi na Ewangelię. Podziękowałem papieżowi za to, że tak często powtarza, iż najważniejszym i najpilniejszym obecnie zadaniem jest odnajdowanie relacji z Bogiem. Trzeba w tym ludziom towarzyszyć. Papież odpowiedział, że w Teze to właśnie robimy, towarzysząc młodym. To spotkanie z Ojcem Świętym znacznie dodało nam odwagi.
Very encouraging this meeting with the Holy Father.
Bratu Aloizowi w Rzymie towarzyszą bracia ze wspólnoty, w studiu ze mną obecnie brat Marek. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę brata, ta wizyta brata Aloiza, przełożonego wspólnoty, wpisuje się w kontekst nieco afrykański. Mianowicie mieliście spotkanie własne w Nairobi, w Kenii, po którym to spotkaniu brat Alois napisał list z Kenii, który jest praktycznie programem waszego duszpasterstwa obecnie w tym roku. To jest takie wezwanie do oddolnej solidarności. Tak czytając list, można takie wrażenie odnieść. Zachęca do odpowiedzialności za swoje życie. To jest program na rok bieżący.
Tak, ale tę odpowiedzialność za swoje życie, za życie innych, trzeba wpisać, pisze brat Alois w tym liście, w poszukiwanie źródła swojego życia. I pyta o to, gdzie jest nasze źródło, gdzie jest to źródło, które nigdy nie wysycha, i wskazuje, że ono jest w Chrystusie, w Bogu. List tak się zaczyna, list z Kenii. No a potem rzeczywiście jest to pytanie o to, jak być odpowiedzialnym za świat, który nas otacza, za własne życie, za życie innych. W Teze przez całe lato będziemy z młodymi czytać ten list, rozważać. Jest to taka wspólna baza do pogłębiania wiary, ale jak to w Teze robimy? Zawsze w kontekście naszego codziennego życia, naszych sytuacji, do których po spotkaniu w Teze, po tygodniu przeżytym w Teze, każdy musi wrócić. Teze nieustannie zachęcamy młodych, by odważniej wracali do swoich własnych środowisk, do własnych parafii. Tam próbowali podejmować choćby najmniejsze, ale konkretne zaangażowania.
Dlatego, że ożywienie własnej wiary zawsze prowadzi do jakiejś chociażby małej, ale odpowiedzialności, do małego chociażby, ale działania. Do tego również zachęca obecny list, aby pomagać sobie, nawet jeśli sami możemy niewiele.
To była metoda brata Roże. On nas nauczył tego zaufania do tego niewiele. Bardzo często to powtarzał. Choćbyś niewiele zrozumiał z Ewangelii, spróbuj to zamienić w czyn. A resztę dopełni, wypełni Duch Boży. Jeżeli z intencją wiary podejmujemy choćby najmniejsze kroki, one są przez Pana Boga przyjmowane i pomnażane.
To niewiele czasem przeradza się w wymierne konkrety. Kiedy brat robił nam relację ze spotkania w Brukseli, w jednej usłyszeliśmy, że jest akcja Nadzieja, w ramach której drukować będziecie 1 000 000 egzemplarzy Biblii po chińsku.
Tak, i ta sprawa w tej chwili się toczy i jeden z braci próbuje to wszystko zorganizować i mamy nadzieję, że to się uda.
Drukowane ma być na miejscu w Chinach, tak?
Na miejscu w Chinach, tak.
Wracając jeszcze do tego spotkania w Brukseli, radością wielką dla Polaków było ogłoszenie, że następne takie spotkanie końcem tego roku odbędzie się, no właśnie, w Poznaniu.
W Poznaniu to będzie już 4. spotkanie europejskie w Polsce. Poprzednie odbywały się 2 we Wrocławiu w 1989 roku, w tym bardzo takim ważnym momencie przemian. Byliśmy we Wrocławiu, potem 2. jeszcze we Wrocławiu w połowie lat 90. No i w Warszawie znowu w ważnym momencie, w tym przełomowym roku 99, 2000, na progu Roku Świętego. No a teraz Poznań po 10 latach. Polacy wiernie uczestniczą w europejskich spotkaniach młodych. Jest ich też wielu w samym Teze co tydzień przez całe lato. To oni nas zaprosili do Polski, a przede wszystkim młodzi poznaniacy. Przez kilka lat ostatnich coraz więcej ich było w Teze. Organizowali się znakomicie, zaprosili kolegów poprzez kontakt ze szkołami, z parafiami. Po powrocie z Teze angażowali się w swoich parafiach, powstały grupy modlitewne w kilku poznańskich parafiach. No i oni bardzo wytrwale brata Alojsa prosili, żeby kolejne spotkanie europejskie odbyło się w Poznaniu. Ale trzeba powiedzieć też, że taką myśl, pierwszą myśl rzucił sam ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Kiedyś na spotkaniu z młodymi, to był początek lat 2000, ksiądz arcybiskup brał udział w takim spotkaniu młodzieży, która nam pomaga organizować udział Polaków w spotkaniach europejskich. Takie spotkanie odbywało się w jednej z parafii poznańskich. Ksiądz arcybiskup był między nami i tam rzucił myśl, a może takie spotkanie europejskie mogłoby się kiedyś odbyć w Poznaniu. I tę myśl podchwycili młodzi ludzie z Poznania i bardzo wytrwale przygotowali to spotkanie poznańskie. Brat Alois ogłosił to w Brukseli. Rozpoczęliśmy już przygotowania. Odbyły się pierwsze spotkania z młodzieżą. Kilku braci było teraz w marcu w Poznaniu. Spotkaliśmy się z wszystkimi kapłanami archidiecezji poznańskiej. Powstało kilka grup, ekip młodych ludzi, którzy znają Tezę i oni w tej chwili odwiedzają parafię Poznania i okolic, żeby przekazać informacje o pielgrzymce zaufania przez ziemię, o tym, czym są spotkania europejskie. Zapraszają młodych ludzi na lato do Tezę. Ten etap przygotowań będzie trwał aż do lata. Potem latem będą poznaniacy zapraszać swoich rówieśników w Tezę do Poznania. Trzeba to zrobić dość intensywnie, bo Poznań nie jest wielką stolicą Europy, więc wielu młodych ludzi jednak nie wie nawet, gdzie to jest. Dlatego bardzo ważna jest ta obecność poznaniaków w Tezę przez całe lato, by Europejczykom pomóc zrozumieć, że Poznań jest bardzo centralnie położony na naszym kontynencie. No a potem od połowy września my, bracia, osiedlimy się w Poznaniu. Z nami pojadą siostry Urszulanki, siostry świętego Andrzeja, 2 zgromadzenia, które nam w Tezę pomagają pracować z młodzieżą i wolontariusze z różnych krajów przygotowani w Tezę. I zaczniemy już taką pracę systematyczną, ten ostatni etap przygotowania w parafiach poznańskich. Bardzo życzliwe są władze miasta. Prezydent Poznania wysłał zaproszenie już też kilka lat temu. Życzliwie zaprosiła nas też poznańska grupa ekumeniczna, więc to spotkanie w Poznaniu będzie miało także wymiar ekumeniczny. Różne kościoły chrześcijańskie włączają się we wspólne przygotowania.
Jeżeli chodzi o przygotowania natomiast we wspólnocie, proszę Państwa, musimy tutaj uchylić drugiego rąbka tajemnicy, chociaż to też jest już powszechnie wiadome. Wspólnota musi myśleć kontynentalnie w tym momencie, dlatego że szykowane jest prawie że równolegle 2 miesiące później spotkanie azjatyckie w Manili, na Filipinach. To będzie od 3 do 7 lutego 2010 roku.
Takie spotkania na innych kontynentach już odbywały się, kiedy jeszcze żył brat Roger, kiedy był nieco młodszy. Potem w starszym wieku musieliśmy troszeczkę my dostosować się do jego możliwości, więc tych spotkań było mniej na dalekich kontynentach, ale kiedy przeorem został brat Alois młody, Więc podjął na nowo tę myśl spotkań na innych kontynentach. Odbyły się już takie spotkania w Indiach, w Kalkucie, w Boliwii, w ubiegłym roku w Kenii. A rzeczywiście po spotkaniu w Poznaniu w lutym odbędzie się takie spotkanie regionalne, można powiedzieć, azjatyckie na Filipinach, ale przygotowania już też się tam rozpoczęły. Bracia są na miejscu, kilku braci. Z Filipinami mamy dobry kontakt. Filipińczycy przyjeżdżają do nas, do Teze, na takie dłuższe pobyty, kilkumiesięczne. Jeden z braci często bywa na Filipinach, więc już jakoś teren jest przygotowany na takie spotkanie. Nasze śpiewy są tam dość znane. No ale na miejscu trzeba będzie wszystko też dobrze przygotować z parafiami miejscowymi, z młodzieżą na miejscu i z Komisją do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży, z którą jesteśmy też stale w kontakcie.
Można powiedzieć, że zaangażowanie duszpasterskie niejako wymusza na was to, że jesteście wspólnotą rozproszoną, bo trzeba organizować coś tutaj, tam, w różnych miejscach świata. Proszę brata, mówimy o rzeczach, które będą gdzieś, no powiedzmy, prawie za rok, za 8 miesięcy, za 7 miesięcy. W perspektywie znacznie krótszej, bo przecież już na początku maja organizujecie również spotkanie w Wilnie. Dlaczego Wilno, jaki cel, jakie zadania?
To będzie pierwsze spotkanie, które organizujemy w byłym kraju Związku Radzieckiego. Otrzymaliśmy bardzo piękne zaproszenie z Wilna od kardynała Baczkisa i od duszpasterzy młodzieży. Litwini licznie przyjeżdżają do Teze i biorą udział w spotkaniach europejskich. Można powiedzieć, że to oni najliczniej z wszystkich, bo przecież to nie taki bardzo wielki kraj, a w stosunku do liczby mieszkańców Litwinów było zawsze bardzo, bardzo wielu na spotkaniach. Śpiewamy po litewsku w Teze, więc cieszymy się na to spotkanie w tym pięknym mieście Wilnie. To jest spotkanie dla młodzieży Litwy i krajów ościennych przede wszystkim, ale także zaproszeni zostali młodzi ludzie z innych krajów europejskich, z całej Europy, więc pewnie będzie to takie małe spotkanie europejskie tam na wschodzie Europy.
Też według tych zasad, które normalnie towarzyszą spotkaniu, mianowicie zaproszenie jest kierowane również ze strony litewskich rodzin?
Spotkanie jest zorganizowane w podobny sposób. Będziemy goszczeni w rodzinach, będziemy się modlić w parafiach przed południem, a po południu w kilku wybranych kościołach w centrum miasta będą spotkania dla wszystkich, także warsztaty, spotkania tematyczne, wspólne posiłki. Także sposób przygotowania spotkania i samo spotkanie będą bardzo podobnie wyglądały jak spotkania europejskie.
Nim zakończymy tę rozmowę, chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie. Mianowicie rozmawiamy jeszcze w Wielkim Poście. Pytaniem chciałbym nawiązać do tak zwanej łaski Mateuszowej. Chrystus, odchodząc z tego miejsca, powołał Mateusza. To znaczy, co można radzić ludziom, którzy Wielki Post do tej pory przeżyli bez wielkich postanowień, a chcieliby odnowić ducha, może właśnie teraz?
Wielki Post to jest zaproszenie, okazja, wezwanie też jakoś kierowane do nas, byśmy odnowili nasze więzi, nasze relacje z Bogiem, z ludźmi i z tym, co jest stworzone, z materialnymi rzeczami. Więc dlatego więcej modlitwy, no właśnie, żeby te więzi z Bogiem odnowić, jałmużna, żeby odnowić wrażliwość na drugiego człowieka właściwie. Jałmużna, to chodzi nie o to tylko, żeby czegoś sobie odmawiać, ale żeby ta odmowa czemuś służyła, więc właśnie takiej większej wrażliwości wobec drugiego człowieka. No i post to odnowienie relacji naszej w stosunku do tego, co materialne, do rzeczy, do tego, co nas otacza. Więc to na to nigdy nie jest za późno. Jak wiemy w Ewangelii, ta ostatnia chwila czasem może wiele znaczyć, więc nawet w tych ostatnich 2 tygodniach możemy jeszcze podjąć taki wysiłek, który wyjdzie nam na korzyść na pewno. Wysiłek z Chrystusem razem, by odnowić właśnie więzi z Bogiem przez modlitwy. Może nie tak bardzo jej więcej potrzeba, ile bardziej potrzeba, by ona z serca głębiej płynęła, byśmy bardziej osobiście w tej modlitwie zwrócili się do Chrystusa, który nas w niej przecież przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy. No jest okazja więc w tych ostatnich 2 tygodniach też tego, by jeszcze może rozejrzeć się dookoła, czy ktoś nie potrzebuje mojej pomocy. No jałmużna nowoczesna dzisiaj to trochę to też, dać trochę czasu swojego, czy jakąś posługę, czy odwiedzić kogoś. I to może w nas odnowić też wrażliwość na drugiego człowieka, a post, powstrzymanie się od jakichś materialnych przyzwyczajeń, na przykład oglądanie jakichś programów, czy niepotrzebne może rozmowy przez komórkę, to może odnowić w nas też takie poczucie, że to, co Pan Bóg nam dał, te materialne rzeczy, technika też wspaniała dzisiaj, One mogą nam służyć, ale musimy właśnie umieć wewnętrznie dobrze rozeznać, co jest ważne, a co nieważne.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przy okazji papieskiej audiencji dla przełożonego wspólnoty Teze brata Alojza, gościem w studiu był towarzyszący mu brat Marek. Bóg zapłać, dziękuję.
Szczęść Boże.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Biorąc do rąk najnowszy numer Miejsc Świętych, od razu możemy zauważyć, że w całości jest poświęcony jednej postaci. Jest nią święty Brunon z Kwerfurtu, niemiecki mnich, który na zaproszenie Bolesława Chrobrego przybył, aby przeprowadzić chrystianizację Prusów. Misja ta częściowo się powiodła, gdyż ich władca przyjął chrzest. Jednak jego otoczenie nie było przychylne Brunonowi i misjonarz swoją działalność przypłacił śmiercią. W marcu mija już 1000 lat od jego męczeństwa, które przez potomność na wiele wieków zostało zapomniane. Najnowsze miejsca święte chcą przybliżyć tę postać swoim czytelnikom, a także zaprosić na swoistą wyprawę w poszukiwaniu brunonowych śladów na ziemiach polskich. Najpierw więc można zapoznać się z życiorysem świętego Brunona, który przedstawia profesor Jerzy Strzelczyk. Autor nie tylko próbuje na podstawie zachowanych danych zrekonstruować losy Brunona, ale także nakreśla ich głębsze historyczne tło. Dzięki temu ukazuje działalność misjonarza w szerokiej perspektywie wczesnochrześcijańskich tendencji europejskich, które w naszym kraju już wówczas były dobrze rozumiane. Z kolei wędrówkę śladami świętego Brunona na łamach Miejsc Świętych rozpoczniemy w Giżycku, gdzie prawdopodobnie nad jeziorem Niegocin poniósł męczeńską śmierć. Na początku XX stulecia, gdy po wiekach przypomniano sobie tę postać, postawiono tam krzyż. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku jest on celem dorocznych pielgrzymek Polaków i Niemców. Dalej brunonowy szlak w marcowym numerze Miejsc Świętych prowadzi nas przez Bartoszyce nad Łyną, gdzie na początku XX wieku zbudowano kościół pod jego wezwaniem, który jest także sanktuarium ewangelizatora Prusów. Odwiedzimy też miejscowość Kozioł koło Okolna, w którym dzięki ustnej tradycji przetrwała pamięć o nim. O tym, co stanowi jej wyraz, przeczytamy w ciekawym reportażu z tego miejsca. Poszukamy też śladów misjonarza w Łomży, w Bieniszewie, a nawet w Radomiu, w którym działa harcerska drużyna jego imienia. Zajrzymy też do Pożajścia na Litwie, bo tam zachowały się piękne freski z XVII wieku opiewające życie świętego Brunona. Zapraszam na tę wyprawę do korzeni chrześcijańskiego dziedzictwa Polski związanych z osobą i działalnością świętego Brunona, które prezentuje marcowy numer Miejsc Świętych.
Z redakcji miesięcznika List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Jak się spowiadać? Czy popełniamy jakieś grzechy przeciwko spowiedzi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przynosi marcowy numer miesięcznika List zatytułowany Podręcznik Penitenta, czyli jak się spowiadać. Jaka jest recepta na dobrą spowiedź? Mówi Beata Kolek, redaktor miesięcznika List.
Myśmy zrobili bardzo prostą rzecz. Nie wymyślaliśmy jakichś skomplikowanych tematów dotyczących spowiedzi, tylko zgodnie z 5 warunkami dobrej spowiedzi staraliśmy się pokazać, w jaki sposób należy się spowiadać.
W marcowym liście także blok artykułów dotyczących 25-lecia istnienia listu i o początkach listu opowiada redaktor i grafik miesięcznika List Piotr Dylik.
Zacząłem pracować w redakcji od 90 roku, kiedy to pismo miało jakiś taki swój kształt. Zaczęło być nazywane ogólnopolskim, docierało rzeczywiście do wielu ośrodków. Ja później już towarzyszyłem dalszemu rozwojowi. Myślę, że najgorszą rzeczą, jaka mogłaby się zdarzyć listowi, to cichutka przystań, spokojnie płynący strumyczek. I wydaje mi się, że z tego pisma by nic nie wyniknęło. Ta dynamika zmian powodowała, że to pismo jest żywe.
Miesięcznik katolicki List wydawany jest przez Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media List w Krakowie od 1984 roku.
Tu Radio Watykańskie. Pora kończyć poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.